każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, programie publicystycznym, w którym podsumowujemy bieżące wydarzenia z ostatniego tygodnia. Dziś w naszym radiu, w naszym programie gościmy jak zwykle 6 gości, których pogrupowaliśmy w 3 pary. Pierwsza para polityków to pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Witam, dzień dobry.
Witam pana serdecznie, witam państwa.
I pan Sławomir Kotylak, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Panowie, zaczniemy od bieżącej sytuacji. Dziś właśnie od soboty została wprowadzona na terenie całego kraju żółta strefa. Związane jest to z obostrzeniami wirusowymi. W części kraju, w niektórych powiatach jest zaordynowana strefa czerwona. U nas nie jest, można powiedzieć, tak źle, ale musimy dostosować się do nowych wytycznych, do nowych nakazów, zakazów, nowych obostrzeń, między innymi 25% miejsc w kinach, w teatrach może być tylko zajętych. Obowiązek noszenia maseczek, bezwzględny obowiązek w strefie otwartej. Panowie, co panowie na to? Poproszę o komentarz jako pierwszy pan Krzysztof Kaliszuk.
Tak, to z pewnością słuszna decyzja. Tak jak powiedział pan premier, gdybyśmy nie objęli całego kraju żółtą strefą, należałoby objąć około 100 powiatów, a więc 1/3 kraju. Dobrze, że objęty został cały kraj. Tak naprawdę nie stać nas dzisiaj na zamknięcie gospodarki takie, jakie było na wiosnę, a więc trzeba dokonać ograniczeń takich wewnętrznych, a więc ograniczać kontakty poprzez zachowanie zwiększonego dystansu społecznego, poprzez noszenie maseczek. Cieszę się, że z tego wyłączenia zwolnione są parki i lasy, a więc to, na co wcześniej wskazywaliśmy, a więc ta możliwość spacerów, możliwość biegania jest dalej umożliwiona. Natomiast w mieście, w urzędach musimy przyzwyczaić się do tego, że te maseczki będą obowiązywały przez cały okres. Natomiast też sądzę, że dzisiaj, jak słyszałem, ma być posiedzenie sztabu kryzysowego na poziomie centralnym dotyczącego edukacji i myślę, że albo zostanie wprowadzony też nakaz noszenia maseczek w szkołach, albo też będzie powoli przechodzenie na system, czy to hybrydowy, czy zdalny nauczania. Ale to będzie zależało na pewno od sytuacji, która będzie się w naszym kraju rozwijała. I też trzeba powiedzieć, że nasza sytuacja nie jest jakimś ewenementem w skali Europy czy świata, bo jak WHO podaje, w ostatnich kilku dniach jest największa ilość zakażeń. Ilość w kraju jest, można powiedzieć, jeśli chodzi i zachorowania, i zgony, odpowiada sytuacji proporcjonalnie oczywiście Niemczech. Mamy dużo lepszą sytuację niż jest we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, czy chociażby w Czechach u naszego południowego sąsiada. Nie należy się z tego cieszyć, ale też trzeba brać pod uwagę przy tym konstruowaniu różnych politycznych oskarżeń. No nie jest tak, że rząd tylko w Polsce nic nie robi i że również nie robią nic rządy innych krajów. No jest taka sytuacja, jaka jest. Wszyscy się tego uczymy. Nie stać nas na zamykanie gospodarki i trzeba ograniczać kontakty.
Rzeczywiście sytuacja jest trudna, a WHO, tak jak pan prezydent powiedział, zaapelowała o zdecydowane działania. Pan Sławomir Kotylak, te działania, powiedzmy sobie, zostały wprowadzone. W porę? No chyba tak, bo mamy ten wzrost na dosyć dużym poziomie, że wydaje się, że, no, że rząd reaguje na to, co się dzieje.
No tak, mamy wprowadzenie od dzisiaj nowych obostrzeń. Oczywiście każde obostrzenia wynikają z tego, co obserwujemy na bieżąco. Jednak ja jestem zwolennikiem troszkę zawsze ruchów wyprzedzających, to znaczy w sytuacji, kiedy pojawiły się pierwsze piki po 2000 zakażeń na dobę, wydaje mi się, że już wówczas należało przystąpić do wprowadzania tego. Być może byłoby to o kilka dni wcześniej, niemniej mogłoby pewnie spowodować, że tych zakażeń w przyszłych 2 tygodniach mielibyśmy mniej. ale to jest tylko dywagacja. Trudno jest stwierdzić, czy akurat dzisiejszy dzień jest już tym najbardziej właściwym, czy tydzień wcześniej nie byłby lepszy do wprowadzenia żółtej strefy w całym kraju. Oczywiście każde obostrzenie wynika tylko i wyłącznie z troski o to, abyśmy my jako mieszkańcy czuli się bezpiecznie. I tu jest bardziej w mojej ocenie apel do mieszkańców i do wszystkich nas o to, abyśmy jednak do tych obostrzeń podchodzili jak najbardziej serio, nie traktowali ich jako zła, które nas spotyka i że ktoś coś nam nakazuje, a podchodzili do tego jako zbiorowa odpowiedzialność za nas wszystkich. Niestosowanie się wcześniej do obostrzeń, a myślę, że to nie podlega żadnej dyskusji, z takimi zachowaniami mieliśmy wielokrotnie do czynienia, powodowała, że wiele osób było narażonych i prawdopodobnie nawet się zaraziło, tyle że szczęśliwie dla nich przechodziło te bezobjawowe stany zarażenia. W związku z tym bardziej bym się dzisiaj skupił na tym nie analizowaniu, czy to akurat teraz, czy to dobrze, czy źle, a raczej bym się skupił na tym, żeby nakłaniać wszystkich i być wrażliwym, to znaczy nie bać się nawet zająć stanowiska w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto nie przestrzega określonych zasad, do tego, żeby wyrazić głęboki sprzeciw, zareagować i wpłynąć na daną osobę, aby dokonała korekty swoich zachowań i jednak się dostosowała, nosiła te maseczki w tych miejscach, w których jest to wymagane. A zgodzę się, że akurat parki, lasy tutaj w tym wypadku fajnie, że jest to odstępstwo, dlatego że no, wszyscy wiemy, jak wyglądał pierwszy lockdown, gdzie w zasadzie jedyna wskazówka, jaka była, to było to siedźcie w domu, nie wychodźcie. No wszyscy wiemy, to nie jest łatwe, w związku z czym fajnie, że można w takich miejscach będzie normalnie, że tak powiem, zaczerpnąć powietrza, a w pozostałych miejscach, gdzie jednak mamy kontakt z innymi mieszkańcami, tam stosujmy się do obostrzeń. A co do liczby zakażeń, no o tym, że będzie druga fala, myślę, mówiło się jeszcze przed wakacjami. Spodziewano się, że ona nastąpi zaraz po wakacjach i tak też się stało, czyli jednak warto jest słuchać tych, którzy merytorycznie się na tym znają. Nie zawsze politycy są merytorycznie przygotowani do tego, żeby wypowiadać się w pełni profesjonalnie, w związku z tym słuchajmy się specjalistów, na pewno oni nie chcą nam zrobić krzywdy, a ich wykształcenie i wiedza pozwalają w pewien sposób zminimalizować konsekwencje, bo tak jak już wielokrotnie było powiedziane, od COVID-u nie uciekniemy, z COVID-em będziemy musieli się nauczyć żyć i to nie żyć w przeciągu miesiąca, dwóch, ale myślę, tak jak była mowa na samym początku, pierwsze możliwości skutecznego zwalczania COVID-u nastąpią 2 lata od pojawienia się pierwszych ognisk.
Panie radny, postawmy kropkę, mamy jeszcze drugi temat, a czas nas goni nieubłaganie. Ja tylko dodam, że za brak maseczki grozi dzisiaj mandat 500 zł, dosyć surowa kara. Drugi temat, który chciałem z panami omówić, to sytuacja w województwie lubuskim po ewakuacji DPS-u domu kombatanta. Pytanie jest takie, pytanie do pana Sławomira Kotylaka, czy lubuskie szpitale są rzeczywiście przygotowane, tak jak to wcześniej mówiono, no bo ta ewakuacja no, spowodowała, że tych miejsc zaczęło chyba brakować. Zbiórki w internecie dla pensjonariuszy DPS-u przebywa w zielonogórskich, w lubuskich, przepraszam, szpitalach. Jak to dzisiaj wygląda z tymi naszymi szpitalami?
Szpitale, jak każda jednostka organizacyjna, nie jest z gumy. To znaczy liczba łóżek jest ograniczona. Zapas łóżek, który był do tej pory stosowany, był bardzo mocno nadprogramowy. To znaczy w tym obszarze analizowano liczbę dziennych zachorowań na terenie województwa. Brano pod uwagę wartość osób, które mogą trafić do szpitala w oparciu o te dane i taką też liczbę łóżek była możliwość zabezpieczenia i taką mniej więcej zabezpieczono, czyli w przypadku choćby szpitala w Zielonej Górze to jest tam ponad 40 łóżek. No niestety w przeciągu tygodnia na terenie miasta Zielonej Góry no, obserwowaliśmy niemal 100% pik, jeśli chodzi o zarażenia, bo w średnim, jak dobrze pamiętam, w przeciągu miesiąca sierpnia w Zielonej Górze zachorowań, średnia zachorowań dobowa to wynosiło około 2,2 zachorowania, czy też zdiagnozowane przypadki, a tutaj w przeciągu zaledwie jednej doby tych zachorowań mieliśmy 10, potem mieliśmy 17, a potem już liczby poleciały bardzo mocno do góry i myślę, że nie ma na świecie takiej jednostki organizacyjnej, która w tak krótkim czasie byłaby w stanie poszerzyć swój zakres, nie zmieniając struktury w zasadzie funkcjonowania. A przypomnę, że szpital wojewódzki w Zielonej Górze to nie jest tylko szpital covidowy, to jest szpital, w którym leczy się wszystkich pacjentów z województwa i tutaj nie ma możliwości dowolnego przesuwania sobie łóżek dzisiaj 100, jutro 50, a za dwa dni 200 w zależności od potrzeb. Tak to nie działa i tak nigdzie na świecie to nie działa. Tak, no z tego względu, że przygotowanych było 40, biorąc pod uwagę możliwości szpitala i oddziału zakaźnego oraz to, jak obserwowano napływ nowych pacjentów. No zdarzyło się to nieszczęście z DPS-em, gdzie jednorazowo w zasadzie miało trafić bardzo wielu pacjentów do szpitala, w związku z tym on nie był w stanie ich przyjąć i rozdysponowano, władze wojewody rozdysponowały tych pacjentów po województwie, czyli do szpitala Gorzowskiego i do szpitala w Torzymiu i do 105 w Żarach. W związku z czym udało się ich wszystkich pomieścić, ale to spowodowało, że w tych szpitalach bardzo mocno wypełniono te łóżka, które były tak zwane łóżkami oczekującymi. W związku z tym no teraz na pewno trzeba będzie się zastanowić i myślę, że teraz jest czas na dyskusję bardzo przyspieszoną na ten temat, a nie na ten temat, co było. W jaki sposób ewentualnie zabezpieczyć sytuację, gdyby się pojawiła kolejna taka nieszczęśliwa sytuacja jak z DPS-em, gdzie jednorazowo 100 czy 200...
W naszym regionie, więc
a mamy sporo takich jednostek organizacyjnych, stąd jeśli pan redaktor pozwoli na antenie, ja zaapeluję jeszcze raz do władz naszego miasta, bo robię to już od ponad miesiąca i na razie bezskutecznie, o to, żebyśmy wprowadzili profilaktykę w postaci badań przesiewowych na COVID wśród pracowników innych jednostek, takich jak hospicja, czy domy, w których opiekujemy się osobami starszymi.
I tego nie robimy. Panie radny, damy głos.
Tak, bardzo tak. Chętnie, proszę pozwolić mi tylko
tak, jedno zdanie.
Apeluję, naprawdę. Bo będziemy mieli podobną sytuację, bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, czy pracownicy przenoszą między sobą to wirusa, to nie będziemy w stanie wtedy zapanować nad kolejnym ogniskiem.
Kończymy, panie radny. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Pan Krzysztof Kaliszuk. No to samo pytanie, to samo zagadnienie. Czy lubuskie szpitale, pana zdaniem, są przygotowane na tą sytuację, która zdarzyła się po ewakuacji i DPS-u? Pan Krzysztof Kaliszuk.
No jak widać, nie są te jednostki przygotowane. Ja przypomnę, jak w maju pani marszałek Elżbieta Napolak rapowała o tym, że z województwa został wirus wygoniony. Tak się nie stało. W lipcu pani marszałek zlikwidowała zakaźną pediatrię, która mieściła się tam, gdzie chirurgia dziecięca. Dlatego dzisiaj już nie ma żadnego miejsca, bo wszyscy muszą być tylko i wyłącznie na zakaźnym.
Jasno. Łóżka stamtąd na zakaźne właśnie.
No, ale to w związku z tym tych łóżek jest dużo mniej, bo było osobno były na pediatrii i osobno było na zakaźnym.
Nie, na zakaźnym nie było dziecięcej pediatrii i części zakaźnej.
Ale w związku z tym ilość jest mniej, no bo jeżeli było zakaźny miał 40 miejsc, a 10 miejsc było na chirurgii, no to była tam pediatria, no to razem było 50, dzisiaj jest 40, no więc...
Proszę mi naprawdę nie przeszkadzać.
Była pediatria zakaźna osobno, dzisiaj tej pediatrii zakaźnej nie ma. Był przed paru laty zakład opiekuńczo-leczniczy w miejscu dzisiejszej rehabilitacji w szpitalu, ale pani marszałek go zlikwidowała. W związku z tym dzisiaj są problemy takie jak w naszym DPS-ie. To, szanowni państwo, ja przez ponad tydzień teraz miałem bezpośredni kontakt ze służbami wojewody, które jedyne wyciągnęły rękę do miasta Zielona Góra, bo służby marszałkowskie tylko potrafiły nasyłać kontrolę i krytykować, konferencje robić. Natomiast po tych rozmowach wszystkich, wreszcie ten obraz tej sytuacji dla mnie jest oczywisty, nie? Tak jak mówi szefowa pomocy społecznej w województwie, pani dyrektor Grażyna Jelska, w DPS-ach w całym województwie 1/3 osób to są osoby, które powinny znajdować się w zakładach opiekuńczo-leczniczych, a nie w domach pomocy społecznej. Niestety ten zakład opiekuńczo-leczniczy znajduje się w wielu miastach i w Gorzowie, i w Szprotawie, Nowej Soli i w Gubinie, natomiast w Zielonej Górze przez panią marszałek został zlikwidowany. Dlatego mieliśmy osoby, które wymagały opieki leczniczej, a były w domu pomocy społecznej. To jest jeden z powodów tego, co się stało. I oczywiście drugi powód to jest to, że ten dom pomocy społecznej był zbyt bardzo przeludniony. Dzisiaj doszliśmy do porozumienia z panem wojewodą. W ciągu tygodnia z jednego pawilonu powstanie izolatorium. Ilość miejsc zmniejszy się do 138. Dla pozostałych 30 osób, dla których zabraknie miejsc, już dzisiaj znaleźliśmy 16 w powiatach zielonogórskim, nowosolskim. Marszałek Łukasz Porycki zadeklarował, że będzie szukał pozostałych kilkunastu miejsc w okolicznych powiatach i DPS-ach i będziemy mogli przywrócić działanie tego DPS-u w warunkach właściwych. Znaleźliśmy kadrę, ponieważ podjęła się funkcji PO dyrektora, znana wszystkim pani Wioleta Baziuk, a więc dotychczasowa dyrektor domu seniora Wigor Plus. Wesprze ją w charakterze zastępcy pan Krzysztof Łoziński z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który odpowiada tam za projekty unijne. Już w poniedziałek wiemy, że 40 osób wróci do pracy. Pozostali jeszcze są chorzy lub na kwarantannie.
Czyli DPS wraca i pensjonariusze wracają.
Tak jest, ale wrócą dopiero, kiedy całe izolatorium powstanie, a więc uzgodniliśmy z wojewodą, że w piątek będzie on i jego służby odbierały i od soboty będzie mogło wojsko z panem pułkownikiem Filipowiczem z batalionu ze Skierzyny, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję mu za tą pracę, którą wykonał, wracać do nas.
Panie prezydencie,
ten
musimy...
tydzień poświęcimy
panie
na to, aby
pan pozwoli dwa słowa sprostowania do tego, co powiedział pan prezydent.
Jedno zdanie,
Minął się z prawdą. Pani marszałek i Urząd Marszałkowski, przypomnę, przekazał DPS-owi blisko 1 000 000 zł.
Ale tak jest, wolno tej pomocy.
Na które niestety nie zostało wykorzystane w sposób należyty. No i druga sprawa, jak sam pan prezydent zauważył,
zaangażowany jest cały zarząd.
Panowie, bardzo proszę o zachowanie higieny dyskusji. Bardzo proszę, panowie.
Województwo nie wspiera, jest daleko idącym nadużyciem.
Wiemy, panowie, że różne jednostki samorządowe wspierają DPS. Musimy już niestety kończyć. Ja przypomnę tylko na koniec, że wspiera również duszpasterstwo służby zdrowia, które do szpitala w Torzymie przekazało m.in. 100 piżam, 100 par papci, 100 ręczników dla pensjonariuszy.
Dziękujemy bardzo tym, którzy się zaangażowali w pomoc zarówno DPS-owi,
bardzo dziękuję za rozmowę, panowie. Pan Sławomir Kotylak, dziękuję bardzo, panie radny. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo, panie radny.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę, pozdrawiam, do usłyszenia.
Rozmawiałem z panią prezes.
Pan Krzysztof Kaliszuk, panie prezydencie, musimy już naprawdę
rozmawiałem z panią
kończyć,
prezes
tak.
Szpitala w Torzymiu. Miasto zakupi i przekaże wszelkie niezbędne piżamy, pampersy.
Cieszymy się bardzo.
Nie możemy tutaj naprawdę narażać.
Musimy już kończyć, panie prezydencie.
Pensjonariuszy na zbiórki osób niewiadomego pochodzenia.
Stawiamy kropkę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę. Dziękuję bardzo. Za chwilę kolejna para naszych gości, a teraz chwila muzyki. Radio Zielona Góra.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam drugą parę naszych gości w programie Sobota po 9, a są nimi pan Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
I pan Piotr Tykwiński, Lewica. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam panie redaktorze.
Panowie, zacznijmy może od sytuacji na ziemi lubuskiej. Porozmawiamy o tym, jak przygotowane są do pandemii rzeczywiście lubuskie szpitale. Po ewakuacji DPS-u okazało się, że te szybko te miejsca zostały zapełnione. Organizowane w internecie są zbiórki nawet dla pensjonariuszy, którzy trafili do tych szpitali. Pomaga Kościół katolicki, kupując najpotrzebniejsze rzeczy. Pan Piotr Tykwiński, jak to jest z tymi lubuskimi szpitalami? Jest tak dobrze, jak wcześniej mówiono, czy rzeczywiście ta sytuacja obnażyła trochę te błędy w zarządzaniu, które pojawiły się w lubuskich szpitalach?
No panie redaktorze, proszę nie sugerować od razu tego, że są błędy
w
zarządzaniu lubuskimi szpitalami, bo tak nie jest. Sytuację mamy trudną. W tej chwili coraz trudniejszą przyczyną tych problemów w zielonogórskich szpitalach jest błędne zarządzanie w mieście DPS-em i tym, że dopuszczono do wybuchu ogniska koronawirusa u tych ludzi, którzy powinni mieć na starość zapewnione godziwe warunki. Ja przypomnę, że wojewoda lubuski mówił niedawno o tym, że otrzymywał od 2 lat sygnały o pogarszającej się sytuacji w tej placówce, o błędach i o tym, że tam się dzieją rzeczy złe. I rzeczywiście te rzeczy złe właśnie wybuchły, eksplodowały. Natomiast jeśli chodzi o szpitale, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy na wyraźne żądanie na przykład dyrektora czy ordynatora szpitala w Torzymiu, pani ordynator powiedziała o tym, żeby nie przywozić żadnych rzeczy, które mogą razem z pensjonariuszami DPS-u tam ewakuowanymi, które mogłyby spowodować wprowadzenie wirusa na teren szpitala. I teraz jeśli się przyjmuje kilkadziesiąt osób bez niczego, to trzeba dla tych osób w trybie pilnym zapewnić podstawowe rzeczy. Do szpitala jak się trafia normalnie, w normalny sposób, to idzie się z tak zwaną swoją kosmetyczką. Czyli chociażby te rzeczy najpotrzebniejsze, osobiste, ma się przy sobie. Tutaj takiej sytuacji nie było i stąd ta prośba o to, żebyśmy się wszyscy włączyli w pomoc dla tych ludzi, którzy ucierpieli na skutek błędnego zarządzania DPS-ami.
Ale to tylko dopytam, czy ta zbiórka, w której mogą pojawić się najrozmaitsze przedmioty, rzeczy, czy ona jest w takim razie bezpieczna?
Mówimy tutaj o rzeczach nowych, bo przecież tego rodzaju artykuły były potrzebne i z całą pewnością te rzeczy będą najpierw w tak zwanej poczekalni, czy też będą w taki sposób odkażone, aby nie stanowiły zagrożenia. Mówimy tutaj o sytuacji nadzwyczajnej, gdzie trzeba tym ludziom pomagać. Mi brakuje z tej całej dyskusji, w tym między innymi, co mówił przed chwilą pan Kaliszuk, o tym, co mówił na konferencji prasowej, o tym przedmiotowym traktowaniu pensjonariuszy, ludzi starych, ludzi często schorowanych, ludzi, którzy bardzo wiele w życiu przeszli i którzy za ciężkie pieniądze chcieli zapewnić sobie godziwe warunki na jesieni swojego życia. Przypomnę, że pobyt w DPS-ie kosztuje 4000 zł. I teraz o tych ludziach się zapomina. Mówi się, załatwiliśmy, że tych ludzi się przeniesie gdzie indziej, do innego DPS-u, w innym miejscu, poza Zieloną Górą, będzie mniej pokoi, przerobimy coś tam. To są wszystko ludzie, którzy mają swoje uczucia, którzy często pozawierali swoje rzeczy, są przyzwyczajeni do swoich pokoi, znają ich rozkład. Ci ludzie, którzy słabo widzą, wiedzą jak się tam poruszać. Teraz wrócą nie wiadomo gdzie. Dezorganizacja była tak duża i taka była dezinformacja, że przy ewakuacji tych ludzi, mówiono im na przykład w poniedziałek, proszę się spakować, bo będzie ewakuacja. Po czym mówiono im po paru godzinach, bądź następnego dnia we wtorek, nie, proszę się rozpakować.
Dobrze, wolałbym, żeby ta dyskusja poszła co dalej teraz.
Albo zabierać rzeczy, także
wolałbym, żebyśmy podyskutowali, co się dzieje teraz.
W szpitalach, jest rezultatem zaniedbań władz miasta Zielonej Góry.
Dobrze, stawiamy kropkę. Pan Kazimierz Łatwiński i to samo pytanie. Jak pan ocenia sytuację, do której doszło w województwie lubuskim, czyli zapełnienie tych szpitali poprzez pensjonariuszy, głównie pensjonariuszy DPS-u, ale ja przypomnę, że do Zielonogórskiego Szpitala akurat pensjonariusze nie zostali i zakwaterowani.
Tak, pensjonariusze zostali zakwaterowani, ci, którzy mieli wynik dodatni w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, a ci, którzy mieli wynik ujemny, przynajmniej w momencie wyjazdu z DPS-u w Zielonej Górze z domu kombatanta w Torzymiu i w Drezenku. Natomiast taka informacja, bo pojawiła się pojawił się w internecie taki komunikat, że szpital w Torzymiu potrzebuje pewnej ilości takich środków do pielęgnacji, na przykład pieluch i tam nawet pojawiły się, zostały wymienione cyfry. Tutaj troszeczkę chyba źle odczytaliśmy tę wiadomość, bo szpital w Torzymiu, z tego co słyszałem, dysponował tymi środkami, tylko chodziło po prostu o pewne rozliczenie z miastem Zielona Góra, które natychmiast, jak powzięło taką wiadomość, zadeklarowało, że oczywiście skompensuje szpitalowi w Torzymiu te jakby uszczerbki w tych zapasach, które ten szpital posiadał. I też myślę, że część z nas trochę źle zrozumiała ten komunikat i odebrała to, że trzeba tam dostarczać do szpitala w Torzymiu jakieś środki opatrunkowe, kiedy absolutnie takiej potrzeby nie było. Pacjenci otrzymali nowe piżamy, nowe papcie i wszelkie takie rzeczy, które są potrzebne do po prostu bycia w takim ośrodku i w takim szpitalu, więc to troszeczkę jakby nastąpiło takie takie niedokładne odebranie tej informacji. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa żaden taki szpital nie może żadnych rzeczy przyjmować. I to te panie z obsługi w Torzymiu w sposób taki bardzo kulturalny, ale jednoznaczny o tym informują, że po prostu są takie zasady, które przecież służą naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle organizację w tej nowej sytuacji, tej drugiej fali, tej opieki nad pacjentami covidowymi, no to mamy tutaj istotne zmiany w ogóle w skali kraju, bo będzie 16 szpitali koordynacyjnych, po jednym w każdym województwie, które zapewnią opiekę kompleksową chorych na COVID-19. Będzie też rozbudowana infrastruktura izolatoriów. Jest już lista placówek tych szpitali koordynacyjnych tak zwanych. W naszym województwie jest wytypowany 105
szpital z Żar,
szpital
tak?
wojskowy w Żarach. Tak. Służby wojewody będą, znaczy prowadzą już ustalenia, tak, jak to ma wszystko funkcjonować, tak, żeby to sprawnie zadziałało. I tutaj musimy też jakby podkreślić, że w dalszym ciągu, tak jak to było, to tak jest i będzie, że koordynatorem w każdym województwie tych działań związanych z pandemią COVID-u jest urząd wojewody, tak, i podległy Wydział Zarządzania Kryzysowego.
Stawiamy kropkę, bo mamy drugi temat związany oczywiście z pandemią koronawirusa. Pytanie do pana Kazimierza Łatwińskiego, bo musimy stosować bezwzględnie maseczki od dzisiaj. Są nowe obostrzenia, są nowe zakazy, nakazy w związku z tym, że jesteśmy w żółtej strefie. Pana komentarz do właśnie wprowadzenia tej strefy na terenie również województwa lubuskiego, gdzie mieliśmy takie właściwie dwa dni, gdzie był przyrost, znaczny przyrost osób zakażonych ze względu właśnie na DPS zielonogórski.
Tak, więc tutaj musimy odnotować ten fakt, przynajmniej na wczoraj, że województwo lubuskie było jednym zaledwie z 5 województw, gdzie w stosunku do dni poprzednich nastąpił spadek. Nie było rekordu zachorowań. Więc to jest, no oby ten trend mógł się tak utrzymać, ale trzeba się liczyć z tym, że jest ta tendencja wzrostowa. Więc tutaj, jeżeli też warto podkreślić to, że my nie mówimy teraz w ogóle o drugim tak zwanym lockdownie, tak? Czyli zahamowaniu gospodarki, totalnym pozostaniu w domach i tak dalej. Na wiosnę to było uzasadnione, nie mieliśmy jeszcze wielu doświadczeń i też w ten sposób udało się w Polsce bardzo spłaszczyć tę epidemię, lepiej przygotować do walki z koronawirusem. Natomiast teraz, tak generalnie, bo najlepiej wejść na strony internetowe Ministerstwa Zdrowia i tam dokładnie się zapoznać, na czym będą te obostrzenia polegać, ale to są obostrzenia, to nie są jakby totalne, całkowite zakazy.
Jest nakaz noszenia maseczek w sferze, w przestrzeni publicznej, to jest bezwzględny nakaz.
To jest, tak, to jest bezwzględny, ale to nie jest tak, bo przecież na wiosnę mieliśmy sytuację, że jeździły samochody Straży Pożarnej i informowały, że nie należy wychodzić z domu, tak?
Teraz, to była trochę teraz, inna sytuacja jednak.
Teraz mamy właśnie inną sytuację i czyli nawet będą możliwe imprezy kulturalne, czy otwarte będą przynajmniej według obecnych zasad bary i restauracje.
Z mniejszą ilością osób, gości.
Będzie, tak. Tak, z mniejszą.
Musimy postawić kropkę.
Strefami tam tak. na jednego klienta na przykład.
To
ale,
samo,
ale, tak, ale niektóre aktywności jak dyskoteki czy kluby nocne, no to będą
bezwzględnie zamknięte, to wiemy. Pan Piotr Tykwiński, proszę o komentarz do tej sprawy. Ja tylko przypomnę, że jeszcze wiosną opozycja mówiła o tym, aby wybory prezydenckie przenieść właśnie być może na jesień, za kilka miesięcy. No to chyba te wybory by się dzisiaj nie odbyły. Pan Piotr Tykwiński.
Opozycja mówiła wtedy o tym, że należy wprowadzić w Polsce stan klęski żywiołowej, jeden ze stanów nadzwyczajnych, po to, żeby można było zgodnie z prawem wymagać od ludzi przestrzegania tych obostrzeń, które i wtedy, i teraz są wprowadzane z pominięciem prawa, co oczywiście nie jest w żaden sposób z mojej strony namową do tego, żeby chodzić bez maseczek czy tych obostrzeń nie przestrzegać. Ja tylko zwracam uwagę na tryb ich wprowadzenia. Natomiast mówienie o tym, mowa o tym, że nastąpi druga fala tej nieszczęsnej epidemii, która przyjdzie jesienią, specjaliści ostrzegali i mówili od dawna o tym. Natomiast rząd zaniedbał chyba wszystko, co można było zaniedbać. Lista tych zaniedbań jest ogromnie długa. Do tej pory nie zapewniono nawet ewidentnie chorym medycznego transportu do szpitala i zmusza się ich do korzystania z komunikacji publicznej. Nie podjęto na przykład decyzji o wysłaniu obrony terytorialnej na pomoc służbie zdrowia i policji kontrolującej przestrzeganie izolacji czy kwarantanny. Nie wysłano wsparcia do sanepidu, żeby był w stanie przynajmniej informować tych, którzy mieli kontakt z zakażonymi. Nie opracowano systemu wspierania osób na kwarantannie czy na izolacji. Nie wprowadzono systemu taniego testowania na grypę, żeby zmniejszyć liczbę koniecznych bardzo drogich testów na COVID. To, co teraz prawdopodobnie nastąpi, nie zaczęto przygotowywać szkół do nauki hybrydowej. Nie ogłoszono kolejności dostępu do szczepionek na grypę, żeby dostali te szczepionki ci, którzy je potrzebują, a nie tylko, którzy je sobie załatwią. Tak? Nie złożono dodatkowych zamówień na odczynniki na COVID.
Ja rozumiem, że tych szczegółów byśmy mogli dużo wymieniać.
Tak, panie dyrektorze, ale to są, tak, ale to są rzeczy niezmiernie ważne, bo mówią o tym, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Prawem i Sprawiedliwością przespał ten okres. Zajmował się rzeczami...
Wprowadzenie żółtej strefy. I to jest słuszny kierunek w takim razie, czy nie?
Tak, oczywiście od tego zacząłem, że musimy przestrzegać tego dystansu społecznego, o czym mówią naukowcy. Musimy w jakiś sposób zasłaniać usta i musimy zapobiegać jak tylko się da. Natomiast mówię o tym, że nie przygotowano całego społeczeństwa do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili.
Pytanie, czy da się przygotować? No, musimy postawić kropkę w tym momencie. Czas nam się...
Te rzeczy, których nie pozwoli
czas nam się niestety kończy. Czas nam się kończy, niestety.
To są te elementy, które należało wprowadzić.
Na pewno.
Był czas na to, żeby się przygotować.
Musimy już niestety kończyć. Musimy już niestety kończyć. Naszymi gośćmi w drugiej parze byli pan Piotr Tykwiński z Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu serdecznie, dziękuję panu.
Dziękuję i pan Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, radny wojewódzki, dziękuję.
Pan odczytał jakąś listę przygotowaną w Warszawie, tak, Wojska Obrony Terytorialnej,
musimy
bardzo
już kończyć.
Pomogły ewakuacje pacjentów.
Musimy już kończyć, bardzo panom dziękuję za rozmowę, za chwilę nasza kolejna para. Dziękuję bardzo.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9. Witam trzecią parę naszych gości, a są nimi pan Tomasz Bratkowski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
I pan Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zaczniemy może od pana Tomasza Bratkowskiego. Konfederacja, która jest przeciwna obostrzeniom, noszeniu maseczek, a żółta strefa, która zagościła również do województwa lubuskiego. Co pan na to?
Panie redaktorze, no wydaje mi się, nasuwa się takie powiedzenie, które ostatnio zauważyłem, że jest to tak gigantyczne kłamstwo, że nikt nie może uwierzyć w prawdę. Ja interesuję się epidemią praktycznie od samego początku, śledząc nie tylko wypowiedzi polskich lekarzy, polskich epidemiologów, ale też zagranicznych. I mogę powiedzieć z czystą świadomością, że po 2 tygodniach wiedziałem, że ta pseudopandemia, jak to w naszym środowisku nazywamy, wcale nie jest taka groźna i to wszystko, co zostało nadmuchane, w ogóle ma jakieś inne cele niż samo zagrożenie, jakie za sobą niesie koronawirus. Mogę przytoczyć kilka przykładów. 2017-18 na przełomie w sezonie właśnie zimowym w Niemczech na powikłania grypowe zmarło 25 tysięcy ludzi. Czemu wtedy nikt nie zamykał szkół, szpitali, gospodarki?
W takim razie dopytam tylko, bo teraz musimy oddać głos naszemu drugiemu gościowi. Pan się dostosuje? Będzie pan nosił maseczkę, czy nie?
Ja nie muszę nosić maseczki, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zgodnie z rozporządzeniem jest 14 wyłączeń i ja podlegam pod jedno z nich.
Czyli zaświadczenie lekarskie być może będzie pan posiadał, tak? Tak mam to rozumieć.
Zaświadczenie jest jednym z 14. Tak. Właśnie tu jest cały problem, że ja to jest dla mnie skandaliczne, że szef policji wychodzi przed kamery i mówi, że będzie karał mandatami, gdzie pierwszy lepszy prawnik powie, że rozporządzenie, które nakazuje noszenie masek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.
I stawiamy tutaj kropkę.
Anuluje te mandaty.
Proszę pana Czesława Fiedorowicza teraz o komentarz.
Że policja namawia do łamie prawo w Polsce.
Pan Czesław Fiedorowicz, pan rozumiem dostosuje się do obostrzeń, które związane są z wprowadzeniem żółtej strefy.
Każdy z nas, który szanuje zdrowie i obawy innych, i ma świadomość, czym jest ta choroba, niebezpieczna, śmiertelna choroba, która nie dotyka mnie, pana i mojego rozmówcy, jest wtedy niebezpieczna, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy na nią zarażeni. Natomiast przejawem skrajnej głupoty jest niedostosowanie się do reguł, do których dostosował się cały świat. No, kraje prymitywne i politycy zupełnie ogłupiali, nawołują do takich zachowań. Ale ja chciałbym przede wszystkim... Ja przede wszystkim odnoszę się do postaw kultury. Kultura w sytuacji, kiedy cały świat jest ogarnięty tą pandemią i dotyka ta choroba wszystkich, nawet najbardziej znanych ludzi, jest wielu ludzi z tych ważnych ze świata, którzy chorowali, czy też nawet swoje życie poświęcili. I tutaj w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Nawet jeżeli ja sam uważam, że mnie ta choroba nie dotknie, to muszę szanować tych, którzy się czują zagrożeni. Bo jesteśmy społeczeństwem, które żyje w tym samym państwie i w tych samych warunkach. Nawet jeżeli uważam się za chojraka, którego żadna choroba nie dotknie, to tak nie należy postępować. No, mnie akurat dotknęły potnowi zawał i choroba nowotworowa. Przestałem być takim chojrakiem, że nic mnie nie dotknie. Więc wszystkim doradzam, bez tej jakiejś niepotrzebnej korona ściemy mówiącej o tym, że to jest wymysł, jakiś wymysł, czyjś wymysł. To jest choroba udowodniona przez wszystkich mądrych tego świata. I dostosujmy się do zwykłej mądrości i przyzwoitości. Przestańmy uprawiać też politykę. Bądźmy pokorni. Każda z osób publicznych, każda osoba, która się mieni członkiem partii, a partie są cząstką tylko społeczeństwa, musi nawoływać do przestrzegania wszystkich reguł.
Dopytam tylko pana Tomasza Bratkowskiego. Pan wspomniał, że pan nie będzie musiał nosić tej maseczki i stosować się do tego akurat obostrzenia. No a pana koledzy z formacji, no państwo rozmawiacie ze sobą, na pewno jesteście blisko. Jak to komentują? Też nie będą nosili? Wszyscy, rozumiem, nie mają zaświadczeń o tym.
Panie redaktorze, ja się szybko odniosę do tego, co powiedział mój szanowny kolega, bo może źle zrozumiał moją pierwszą wypowiedź. My jako Konfederacja proponujemy czy nawołujemy, żeby wprowadzić model szwedzki. Według wyliczeń, jeżeli byśmy zastosowali model szwedzki, nie zamykali gospodarki, w Polsce byłoby tylko 7 razy więcej ofiar śmiertelnych niż jest aktualnie. Czyli ta liczba by graniczyła około...
7 razy więcej ofiar śmiertelnych niż jest aktualnie? Zmarłoby na COVID?
Tak, to byłoby około 20 tysięcy, idąc modelem szwedzkim.
Nikt nie ma.
Dosyć karkołomna konstrukcja myślowa,
wszystko, żeby jedna osoba,
którą teraz usłyszałem, powiem szczerze, 7 razy więcej, no to pomnóżmy to przez 7 razy.
Dla mnie skandaliczne jest to, że minister zdrowia mówi w wywiadzie w Polsacie, że liczba byłaby stukrotnie większa. Albo nie zna podstawowych danych ze Szwecji.
Każde życie jest cenne i każde należy ratować. Panowie, dobrze. przejdźmy może do drugiego tematu, a jest nim sytuacja w województwie lubuskim, sytuacja po ewakuacji DPS-u. Szpitale lubuskie przepełnione, zostały bardzo szybko zapełnione. W Zielonej Górze również, mimo że nie trafili tutaj pacjenci, pensjonariusze z DPS-u. Pytanie do Czesława Fiodorowicza, jak to jest z tymi lubuskimi szpitalami? W takim razie słyszeliśmy, że jesteśmy w dobrej kondycji, a nagle jedna sytuacja taka i wydaje się zablokowała system.
No, ja chciałbym, żebyśmy bardzo szybko, nawet w trakcie pandemii, usiedli do poważnych rozmów. Ja się polityką senioralną dosyć interesuję, porównując do innych państw. Powiem tak, mamy w każdym szpitalu, czy w większości szpitalów, nie mamy oddziałów geriatrii. Mamy za mało łóżek ZOL-u, mamy za mało oddziałów.
W Zielonej Górze został zlikwidowany ZOL kilka lat temu.
No właśnie, no ale ja mówię o całym województwie, bo zaczął pan od tego. Mamy za mało hospicjów w porównaniu do przeciętnie rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. I mamy również za mało domów pomocy społecznej. W województwie lubuskim powinno być ich trzykrotnie więcej, co najmniej trzykrotnie więcej. Powinno być znacznie mniejsze, bo inny jest model teraz europejski. I w związku z tym ta sytuacja jest bardzo napięta. I oczywiście, ponieważ w zasadzie jedynym źródłem finansowania jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to my musimy sobie odpowiedzieć, z jakich innych źródeł musimy to zrobić. I rzeczywiście pandemia uzmysłowiła, bo ta sytuacja dotycząca szczególnych zagrożeń dla domów pomocy społecznej, słuchają też nasze rodziny, które są tym przerażone, muszą powodować, że my wszyscy dzisiaj koncentrujemy się na współpracy. I ja to odbieram bardzo pozytywnie, że ta zła sytuacja w Zielonej Górze spowodowała, że połączono te wysiłki tutaj, chcę powiedzieć również dobrze o tym, że bardzo dobrze się wojewoda włączył, bo my nie, musimy umieć zachować się w sytuacjach ekstremalnych razem. Odłączyć postępowania dyscyplinarne, postępowania karne, jakie tam prokuratura wszczęła, od rzeczy ratowania tych ludzi, którzy tutaj są. I rzeczywiście ja wiem, że dzisiaj wszystkie szpitale stają rzeczywiście przed bardzo trudnym egzaminem, bo chyba tylko w szpitalu na Wyspie w województwie lubuskim mamy oddział geriatrii tak naprawdę. U nas domy pomocy społecznej łączą w sobie miejsca w zasadzie izolu i geriatrii i domu pomocy społecznej. Te rzeczy muszą być wyraźnie oddzielone. I ja bardzo chciałbym, żeby do tego doszło i żeby nikt z polityków jednak tej sytuacji w Zielonej Górze nie wykorzystał do ubijania jakiegoś interesu politycznego.
Stawiamy kropkę. On jest niesmaczny. Musimy postawić kropkę. To samo pytanie, to samo zagadnienie, pan Tomasz Bratkowski.
Dla mnie skandaliczne jest to, że przy utrzymaniu, tak jak tutaj przedmówca mówił w poprzedniej parze, gdzie na danego pacjenta idzie ponad 4000 zł, okazuje się, że ci pensjonariusze, którzy tam mieszkali, byli zaniedbani i że teraz są organizowane jakieś zbiórki w ogóle. Jak można było dopuścić do takich zaniedbań? Druga sprawa, drugim skandalem jest to, jak w szpitale teraz, gdzie mamy już epidemię od marca, nie zostały przygotowane na jesienną falę, gdzie praktycznie wszyscy epidemiolodzy mówili, że wirus zachowuje się podobnie jak grypa i że na wiosnę i na jesień zawsze będą te skoki większe. Nagle się okazuje, że szpitale wołają o pomoc, bo są nieprzygotowane. To są dwa podstawowe zaniedbania.
Jeszcze raz, panie, że pan wie, że zacznijmy,
zacznijmy słuchać epidemiologów z Harvardu, Stanfordu, Oxfordu, doktora Basiukiewicza, którzy mówią, żeby pójść w kierunku odporności stadnej i ten wirus sam po prostu naturalnie wygaśnie. Bo politykom będzie zależało jak najdłużej trzymać na stanie epidemii, bo mają trzy powody, żeby tak było. Przede wszystkim jest w rządzie kilku cwaniaków, którzy chcą na tym zarobić. Druga sprawa jest to świetny argument, żeby ukryć...
Nazywać ministra cwaniakami...
Drugi powód to jest ukrycie kryzysu gospodarczego i wszystko można zwalić na koronawirusa. I trzeci, to też bardzo ważne, że zastraszonym społeczeństwem jest łatwiej zarządzać i sterować. I politykom zawsze będzie zależało na tym, żeby ten stan epidemii trwał jak najdłużej.
Dobrze, panowie Musimy już kończyć, nasz czas się powoli kończy. Naszymi gośćmi w trzeciej parze byli pan Tomasz Bratkowski, reprezentujący Konfederację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy również i pan Czesław Fiederowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
Rozszerzmy się odporność własną, dobrze się odżywiajmy, nie pijmy alkoholu i odrzućmy pakiet ostry.
I nie wpadajmy w panikę.
Dziękuję panom, dziękuję panom bardzo za dzisiejszy występ w naszym programie. A był to program Sobota po 9:00. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia.